Gospodarka do słuchania. Podcast portalu WNP.pl.
Adam Sierak, witam Państwa z studia WNP.pl, do którego dzisiaj zaprosiliśmy Pawła Ponetę, dyrektora wykonawczego do spraw badań i innowacji w Tauron Polska Energia. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A nasz gość w tej energetycznej grupie odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju działalności badawczo-innowacyjnej, zarządzaniem budżetem oraz wdrożeniami. W Tauronie zarządza również obszarem Open Innovation, gdzie między innymi realizowane są wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia na styku tej korporacji z startupami. Panie dyrektorze, zacznijmy od magazynów energii, bo to jest temat, który mocno przyciąga zarówno osoby obecne w branży, ale i obserwatorów sektora energetycznego. No więc pytanie, jak długo jeszcze przemysłowe magazyny energii to będzie jednak sfera sektorowych waszych eksperymentów?
Panie redaktorze, sektor energetyczny dzisiaj bardzo mocno się transformuje. Przede wszystkim widać to w zmianie miksu energetycznego. Odchodzimy od wielkoskalowych elektrowni opalanych węglem, czy to kamiennym, czy brunatnym, na rzecz źródeł odnawialnych. Te źródła odnawialne to są przede wszystkim źródła fotowoltaiczne i źródła wiatrowe. Zarówno fotowoltaika, jak i energetyka wiatrowa to są źródła pogodozależne, czyli źródła niestabilne, nieprognozowalne do końca, potrzebują tak zwanego backupowania. Na dzisiaj ten backup zapewnia nam oczywiście właśnie energetyka konwencjonalna, ale jasne jest, że idąc z planami związanymi właśnie z tą dekarbonizacją, będziemy musieli znaleźć inne metody backupowania pogodozależnych źródeł odnawialnych. Im więcej tych źródeł odnawialnych, tym większe zapotrzebowanie na backupowanie i na właśnie magazynowanie energii. Mamy dzisiaj bardzo silnie rozwijający się sektor właśnie bateryjnych magazynów energii. One coraz mocniej wychodzą już z tej fazy takiej badawczo-rozwojowej, testowej, innowacyjnej. My w grupie Tauron mieliśmy przez ostatnie lata, mieliśmy tą szansę właśnie w obszarze, którym mam przyjemność zarządzać, testować różnego rodzaju magazyny energii w różnych funkcjach biznesowych. Począwszy od magazynów, które właśnie wspierają sieć dystrybucyjną, czyli takie magazyny, które pracują właściwie na poprawę parametrów sieciowych w obszarze dystrybucji poprzez takie magazyny stricte magazynujące energię, tak? Czyli magazynujące nadwyżki energii w momencie, kiedy te nadwyżki są i jakby wpuszczające do sieci w momencie, kiedy jest ich mniej. Także testowaliśmy różne warianty magazynów energii. Zdobyliśmy duże w tym zakresie doświadczenia i obserwujemy ten rynek i jesteśmy na takim etapie, że mamy poczucie, że ten obszar będzie się dzisiaj już coraz bardziej rozwijał, ale już nie w zakresie badań i rozwoju, a w zakresie stricte inwestycyjnym i coraz więcej tego typu instalacji w polskim systemie elektroenergetycznym będziemy obserwować.
Ja oczywiście pana pytam nie o te przydomowe magazyny energii, a te duże przemysłowe, bo tutaj faktycznie jest duży biznes do zrobienia. Mam na myśli perspektywę głównie producentów tego typu magazynów. Oni już mówią wprost, że jest to na szybko ratunek dla koncernów energetycznych, którzy mogą stabilizować swoją sieć. Czy wy w Tauronie macie już zdiagnozowane, jak duże zapotrzebowanie na tego typu magazyn będzie w najbliższych latach i czy tutaj już jakieś ruchy też będziecie robić w najbliższych miesiącach?
Panie redaktorze, jesteśmy jak najbardziej przygotowani, przygotowujemy się do tych działań. Mamy obecnie we własnym dewelopmencie magazyny o łącznej mocy około 200 MW. Jesteśmy w takim, bym powiedział, dosyć zaawansowanym już procesie właśnie inwestycyjnym w tym zakresie. Ja mam okazję prowadzić ten temat w grupie Tauron. Także przygotowujemy się do tego. To jest skala, która jest absolutnie niewystarczalna, jeżeli chodzi o Polskę i nawet Tauron. I na pewno kolejne kroki będą musiały być w tym zakresie podejmowane. Mamy mnóstwo wyzwań w tym zakresie, tak? Są to takie, bym powiedział, typowe wyzwania związane chociażby z dostępem mocy przyłączeniowej, bo takowa jest niezbędna, podobnie jak dla innych źródeł, ale również jesteśmy też cały czas, znaczy tego typu instalacje cały czas są gdzieś tam na granicy opłacalności. Dlatego poszukiwane są różne scenariusze właśnie finansowania, dofinansowania tego typu inwestycji. Między innymi jednym z takich źródeł jest rynek mocy i właśnie do przyszłorocznej aukcji w rynku mocy się przygotowujemy z tym naszym portfelem magazynów. Także to jest taki jedno z przedsięwzięć. Również obserwujemy potencjalne programy dofinansowań właśnie magazynów energii, które pozwoliłyby właśnie tego typu instalacjom się spiąć finansowo. Na dzisiaj jest to dosyć trudne, ale jakby wiemy, że przyjdzie ten moment, kiedy tego typu inwestycje będą miały rację bytu już taką ekonomiczną w polskim systemie elektroenergetycznym.
A jeżeli chodzi o te magazyny przemysłowe, to wy widzicie miejsca, które są dla was krytyczne, jeżeli chodzi o stabilność funkcjonowania sieci, gdzie tam taki właśnie mobilny, duży magazyn przemysłowy trzeba stawiać? Jak to wygląda?
Znaczy jeszcze trochę porządkując sprawę, bo teraz tak, mamy, ja przynajmniej tak, nie uwzględniając oczywiście tych przydomowych magazynów, ale to mamy takie dwa rodzaje, bym powiedział, zastosowań magazynów energii. Jeden to jest takie, to są zastosowania energetyczne, czyli zastosowania, w których jesteśmy skupieni na magazynowaniu energii jako takiej, tak? Czyli w momencie, kiedy mamy nadwyżki energii, czyli energia jest tania, to magazyn jest ładowany i energia jest pobierana z magazynu, czy magazyn jest rozładowywany i zasila sieć energetyczną w momencie, kiedy ta energia jest najdroższa. Tak? No, możemy sobie wyobrazić w ciągu dnia około godziny 12-13, kiedy fotowoltaika w całym kraju pracuje, ceny energii spadają, powiedzmy w szczycie popołudniowym ta energia jest droższa, można ten magazyn wykorzystać i ten spread pomiędzy tymi cenami jakby jest tutaj zarobkiem dla firmy energetycznej. Z drugiej strony, drugim zastosowaniem magazynów energii to są tak zwane zastosowania mocowe. Tam, gdzie nie ma znaczenia tak naprawdę energia jako taka, a bardziej wykorzystanie mocy zmagazynowanej właśnie w magazynie energii, która wspiera właśnie parametry jakości, między innymi parametry jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. Teraz to są zastosowania, które właśnie najczęściej są wykorzystywane właśnie w dystrybucji, gdzie dystrybucja między innymi odpowiada za jakość energii dostarczanej właśnie do klientów końcowych. I tak jak rozwiązania energetyczne i ich lokalizacje może niekoniecznie mają, jakby niekoniecznie ich sama lokalizacja jest istotna, tak te rozwiązania mocowe, no to one muszą być ulokowane tam, gdzie są właśnie problemy, tak? Chociażby tam, gdzie mamy bardzo duże natężenie tych odnawialnych źródeł energii, które wprowadzają pewnego rodzaju zamieszanie w parametrach jakościowych, między innymi jakościowych, bo tych parametrów jest trochę więcej.
W połowie grudnia poinformowaliście, że o eksperymencie, jeżeli tak to mogę powiedzieć, czyli wykorzystaniu, to brzmi oczywiście poważnie, wyeksploatowanych baterii z autobusów elektrycznych, ale do budowy tych magazynów przemysłowych, ale wiem po mojej wizycie u jednego z producentów takich ogniw dla autobusów elektrycznych, którzy właśnie taki produkt na rynek chcą wprowadzić, to wyeksploatowanie tych baterii polega na tym, że ich żywotność jest ograniczona do 80% sprawności takiej baterii, więc absolutnie nie ma mowy o energetycznym śmieciu, jeżeli mogę tak powiedzieć. Więc pytanie o ten produkt. Na ile to jest jakby wasze własne przedsięwzięcie, na ile chcecie to rozwijać z podmiotami komercyjnymi, które są zainteresowane takimi rozwiązaniami?
Panie redaktorze, wspomniałem wcześniej o wyzwaniach tych takich ekonomicznych związanych z wykorzystaniem bateryjnych, przemysłowych magazynów energii. I one rzeczywiście są. Magazyny są cały czas drogie, ten CAPEX no, jest ciąży na tych business case'ach, które na samym końcu są dla nas istotne z perspektywy inwestycji. Mniej więcej, tak jakby mniej więcej w cenie magazynu około 50% ceny stanowią ogniwa bateryjne. I my jako grupa Tauron, chcąc i poszukując pewnego rodzaju ścieżek pozyskania tak naprawdę na samym końcu tańszego magazynu energii, czyli optymalizacji ekonomicznej, no postanowiliśmy poszukać jakiejś możliwości właśnie znalezienia no, tańszych ogniw. I takim jednym z takich ścieżek, które podjęliśmy właśnie była właśnie technologia Second Life, czyli baterii drugiego życia. Baterii, które pochodzą właśnie z sektora automotive. Uruchomiliśmy w tym zakresie taki projekt, który właśnie został z końcem tego roku zrealizowany, uruchomiony ten magazyn, który zbudowaliśmy właśnie z wykorzystaniem baterii drugiego życia. Baterie drugiego życia pochodzące z sektora automotive, właśnie jeżeli ich pojemność spada no, do poziomu około 80%, one już tracą swoją możliwość dalszego wykorzystywania ich w samochodach, czy autobusach elektrycznych. Natomiast cały czas ta pojemność, pozostałe 80%, które pozostaje, może być wykorzystywana w sektorze elektroenergetycznym i może być wykorzystana skutecznie, co udowodniliśmy przy okazji naszego projektu i tego magazynu, który dzisiaj właśnie już oficjalnie w systemie elektroenergetycznym funkcjonuje, bo to nie jest magazyn, który jest gdzieś tam w jakimś laboratorium. To jest magazyn, który jest oficjalnie podpięty do systemu elektroenergetycznego i jakby na co dzień pracuje. Pozyskaliśmy baterię z autobusu elektrycznego, który to był jednym z pierwszych autobusów elektrycznych eksploatowanych w Polsce jako takiej. Oto te baterie, ten autobus i te baterie miały około 6 lat, czyli przez około 6 lat były eksploatowane w jednym z autobusów. Przeprowadziliśmy całą fazę badawczą związaną z możliwością dostosowania tych baterii właśnie do zastosowania ich w takim magazynie. I na samym końcu udało nam się zbudować taki magazyn i on dzisiaj jakby funkcjonuje. Potencjał baterii Second Life jest bardzo duży. On będzie jeszcze większy. Jednostki samorządu terytorialnego cały czas bardzo mocno inwestują w autobusy zasilane bateriami. I ten strumień tych baterii drugiego życia będzie się pojawiał i będzie się pojawiał, on będzie coraz większy. Rozpoczęliśmy rozmowy z jednym z największych polskich producentów i właściwie jednych z największych w Europie producentów autobusów elektrycznych. Wiemy, że ten harmonogram tej wymiany baterii w tych już jeżdżących autobusach w przyszłych latach będzie bardzo znaczący. I wiemy, że ten potencjał, który stworzyliśmy no, w ramach tego projektu też będzie bardzo duży. Chcielibyśmy go oczywiście wykorzystać.
O ile jest taniej dla takiego kupującego magazyn przemysłowy właśnie zbudowany na tych second life'owych bateriach?
No właśnie, tak jak powiedziałem, ten komponent bateryjny stanowi około 50% wartości całego magazynu. W momencie, kiedy redukujemy tą wartość o 50%, czyli załóżmy pozyskujemy baterię za darmo, no to mamy finalny magazyn za pół ceny. Oczywiście to tak też do końca nie wygląda, bo te baterie wymagają pewnego rodzaju dostosowania, wymiany elektroniki, dodatkowego tam oprogramowania. Jest sporo zabiegów jakby z tym związanych. Ten know-how też w grupie zbadaliśmy. Czyli finalnie możemy zbudować magazyn teoretycznie za pół ceny. Te baterie, ale to też trzeba dopowiedzieć, bo te baterie nie będą pracowały tak jak nowe baterie. Według naszych badań, które przeprowadziliśmy, baterie Second Life tego typu mogą pracować jeszcze między 6 a 8 lat w takim magazynie. Teoretycznie nowe baterie to jest powyżej 10 lat, 10-12 lat jakby, czyli Teoretycznie możemy zredukować cenę magazynu energii o 25%. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o dzisiejsze wyzwania związane z CAPEX-em, bo tam się walczy o jakieś punkty procentowe, tak?
To na koniec tego wątku magazynowego chciałem pana zapytać jeszcze o jakieś problemy prawne, które pan widzi, które trzeba by rozwiązać w najbliższym czasie. Czy właśnie legislacja nadąża zapotrzebowaniem sektora na wykorzystanie tego typu instalacji?
Znaczy, jeżeli chodzi o baterie drugiego życia, to nie. Jakby my, tak jak powiedziałem, zbudowaliśmy magazyn, który jest jakby pełnoprawną częścią systemu elektroenergetycznego i pozyskaliśmy zarówno wniosek przyłączeniowy, jakby cały proces przeszedł jakby zgodnie z polską legislacją i ja tu nie widzę jakiegoś większych wyzwań w tym zakresie. Pewnie, jeżeli chodzi o sam sektor magazynowania energii jako taki, on wymaga tutaj pewnych zmian, wprowadzenia nowych potencjalnych źródeł finansowania magazynów energii. Czy to jesteśmy przed wdrożeniem całego rynku elastyczności dla sektora dystrybucyjnego, gdzie właśnie dystrybucja będzie mogła wykorzystywać baterie czy magazyny energii, których właścicielem jest strona trzecia do własnych celów, czyli stabilizacji lokalnej pracy sieci. Czy to już takie, bym powiedział, programy związane z dofinansowaniem magazynów już z perspektywy całego systemu elektroenergetycznego, czyli bilansowanie. No, to wymaga jeszcze w polskim prawie pewnie uregulowania i jakby stworzenia tego typu działań, tak żeby te magazyny mogły być w pełni wykorzystywane. Oczywiście jest też rynek mocy, ale tutaj jak najbardziej magazyny mają swoje miejsce.
To przejdźmy teraz do nowych technologii w OZE, może nie tyle nowych, co jeszcze mało rozpropagowanych. Przede wszystkim chciałem pana zapytać o tą agrofotowoltaikę, bo to według niektórych analityków i ekspertów ma być rozwój tej agrofotowoltaiki, ma być odpowiedzią na te problemy wynikające z brakiem odpowiednich terenów na budowę wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. Jakby w koncernie patrzycie na ten segment rynku fotowoltaicznego, no bo do tanga trzeba dwojga, więc czy ten rolnik faktycznie chce wchodzić przy okazji swoich upraw w produkcję również i energii?
Nie tylko sektor elektroenergetyczny się w Polsce dzisiaj bardzo mocno zmienia, bo również rolnictwo to nie jest to samo rolnictwo, co jeszcze 20 lat temu. Ono się bardzo mocno profesjonalizuje i automatyzuje i ono, jakby rolnictwo w Polsce ma coraz większe zapotrzebowanie na energię.
Własne
oczywiście. I farmy fotowoltaiczne zintegrowane z produkcją rolniczą są, mam wrażenie, ogromną szansą dla tego sektora, który jakby ma też coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną zieloną i tanią i lokalnie produkowaną. Ale to jest tylko i wyłącznie jeden z aspektów związanych z agrofotowoltaiką. Agrofotowoltaika ma też inne zalety dla sektora rolniczego i może pomóc je rozwiązać. Przede wszystkim mówimy tutaj o przeciwdziałaniu suszy. W Polsce susza jest coraz większym problemem. Mało kto wie, że właściwie od 80 roku w Polsce gdzieś na jakimś części naszego kraju notowana jest susza corocznie, bez przerwy. I te skutki suszy są coraz większe, a agrofotowoltaika jest taką technologią, która z jednej strony właśnie pomaga w pewien sposób gromadzić wodę opadową, tak żeby ona nie spływała i była gromadzona i wykorzystywana powtórnie właśnie do celów rolniczych, ale również pomaga właśnie w takim nieodparowywaniu tej wody, czyli jest takim pewnego rodzaju panaceum na te problemy, z którym boryka się polskie rolnictwo. Dlatego myślę, że i jesteśmy też po rozmowach z polskimi rolnikami. Jest to taka technologia, która jest upatrywana właśnie przez sektor rolniczy jako taka bardzo przyszłościowa potencjalnie będzie miała szansę się bardzo mocno rozwinąć. Oczywiście tutaj jest ogromną, bym powiedział, barierą jest cały czas legislacja, tak?
Bo no właśnie, o to chciałem pana zapytać, no bo to zawsze wizja jest piękna, to też sektor przez wiele lat walczył o rozwiązania dotyczące cable poolingu, czyli podłączenia na tym samym przyłączu dwóch innych źródeł wytwarzania energii. To się w końcu udało, to oczywiście jeszcze ewoluuje, bo to nie funkcjonuje w sposób, nazwijmy to, znakomity, czy taki jakby sektor chciał w 100%. No tutaj rewolucja w myśleniu, zwłaszcza wśród urzędników, musiałaby jeszcze dużo bardziej postępować.
Czyli ja myślę, że takim największym wyzwaniem, przynajmniej tak jak my to dzisiaj identyfikujemy, jest możliwość zabudowy instalacji agrofotowoltaicznych na terenach rolniczych. Tak? Teren rolniczy z założenia jest terenem eksploatowanym rolniczo, a nie na potrzeby budowlane i dlatego mamy tutaj pewnego rodzaju wyzwanie związane z klasyfikacją tak naprawdę gruntów. I to jest bardzo duże wyzwanie, ale myślę, że Ministerstwo Rolnictwa, no jesteśmy też po jakichś tam rozmowach, mamy też list intencyjny podpisany z KOWR-em chociażby, czyli największym właścicielem gruntów rolniczych w Polsce. Oni też widzą te wyzwania, ale widzą też te szanse, które stoją przed tym sektorem. To tylko dotknęliśmy tych aspektów legislacyjnych. Ale z drugiej strony mamy też ogromne wyzwania związane z samą technologią jako taką, tak? No bo samo podniesienie fotowoltaiki ponad grunt to jest tylko i wyłącznie jeden z aspektów, ale tak naprawdę cała szansa na integrację różnego rodzaju dodatkowych instalacji, czy to szansa na zautomatyzowanie jakichś oprysków, podlewanie, gromadzenie wody, tak jak już wcześniej wspomniałem, czy w ogóle zasilanie maszyn rolniczych, które też będą w przyszłości elektryfikowane, to już jakby widać po tym, co oferują producenci sprzętu rolniczego. Jakby ogromna szansa na rozwój jakby w tym zakresie.
Czyli rozumiem, że
też... Tauron jakby aktywnie w tym zakresie działa.
Czyli rozumiem, że jeżeli mówimy o agrofotowoltaice, to ona też technologicznie będzie się różnić od tej fotowoltaiki, do której teraz przywykliśmy, tak? Ona będzie musiała mieć parametry, choćby ze względu, nie wiem, na te opryski, większą wilgotność, będzie musiała być bardziej wytrzymała, tak?
Zdecydowanie, oczywiście.
Odpowiada pan również w grupie za relacje z startupami. Jako inwestor nie robicie tego absolutnie bezinteresownie, więc czego szukacie teraz? Jakich technologii?
Znaczy, jeżeli chodzi o ten sektor startupowy, to jest on dla nas bardzo, bardzo ważny, bo my tak jakby upatrujemy w startupach szanse na przeskoczenie właśnie tej takiej fazy badawczo-rozwojowej, tak? Bo ja też między innymi prowadzę ten obszar związany z badaniami i rozwojem, czyli takim najbardziej ryzykownym działaniem biznesowym w tej całej zabawie. I wchodzimy ze startupami już w tą taką fazę, gdzie oni już podjęli pewne ryzyka i przeprowadzili pewne właśnie prace badawczo-rozwojowe i już mają pewnego rodzaju produkt. Czasami nie do końca on jest jeszcze ustrukturyzowany, ale my jako grupa dajemy szansę na to, żeby przeprowadzić na naszej infrastrukturze, na naszych klientach, wspólnie z naszymi ekspertami pewnego rodzaju pilotaże tych technologii startupowych, które na samym końcu pozwalają z jednej strony nam zrobić pewnego rodzaju test. Udaje się, czy się nie udaje, jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego jakąś wartość dodaną dla grupy, a startupowi też się czegoś nauczyć. Mamy taki program powołany w grupie Tauron, to jest program Tauron Progress, gdzie wszystkie startupy mogą złożyć taki wniosek aplikacyjny, gdzie właśnie mogą zaaplikować o możliwość realizacji tego pilotażu na infrastrukturze, na klientach wspólnie z ekspertami grupy Tauron. My jako grupa dajemy szansę na również szansę na pozyskanie naszego wewnętrznego finansowania na taki test, czyli możemy zwrócić koszty startupowi za to, że tego typu test właśnie na pilotaż na właśnie naszej infrastrukturze i klientach jest realizowany. Mam taki właśnie program, on się nazywa Tauron Progress. I jakby szanse na to, żeby docelowo, jak już ten pilotaż się uda, no to mamy szansę na to, żeby taką technologię wdrożyć. Mamy też fajne efekty tego programu, bo udało nam się kilka ciekawych wdrożeń w tym zakresie w ostatnim czasie zrobić. A jeszcze odpowiadając na drugą część tego pytania, czyli czego poszukujemy, no to my jako grupa Tauron jasno komunikujemy, czego szukamy. Mamy taki dokument, ten dokument jest absolutnie publiczny, nazywa się on Strategiczna Agenda Badawcza i tam grupa Tauron bardzo jasno wylistowała wszystkie swoje wyzwania i oczekiwania od środowiska naukowo-badawczego, od innowatorów i między innymi od startupów. Mówiąc pokrótce, cztery główne obszary. Klient i jego potrzeby, czyli wszystkie aspekty związane z klientem, z obsługą klienta, automatyzacją, cyfryzacją w właśnie sektorze klienta, nowe produkty dla klienta właśnie takiej grupy energetycznej, jaką jest grupa Tauron. Drugi obszar to jest obszar związany z dystrybucją energii elektrycznej, czyli inteligentna dystrybucja, technologie smart grid, między innymi w tym zakresie magazynowanie energii, wykorzystanie magazynów energii. Trzeci obszar, zielona energia, wszystko co jest związane z OZE, wszystko co jest związane z zazielenieniem miksu energetycznego grupy Tauron. I trzeci obszar, czyli zielone ciepłownictwo. Ciepłownictwo jest również bardzo ważne w grupie Tauron, czyli wszystkie technologie, które pozwolą nam również zazielenić ciepłownictwo, ale tak naprawdę poprawić również jakby ten właśnie obszar. Ale Strategiczna Agenda Badawcza jest dokumentem, który bardzo precyzyjnie opisuje to, czego oczekujemy od innowatorów, między innymi od startupów. I jest to dokument publiczny do obejrzenia na stronie grupy Tauron.
Panie dyrektorze, dziękuję, że był pan naszym gościem.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Przy okazji świąt chciałbym życzyć wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy tego podcastu.
Paweł Poneta, dyrektor wykonawczy do spraw badań i innowacji w Tauron Polska Energia, był gościem w naszym portalu. Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie.
Gospodarka do słuchania. Podcast portalu wnp.pl.